eine Arbeit für richtig hältst.
Da wollt ihr. Da wollt ihr die ganze Revolution.
Mit Wort mit mir Name Projekt Jump. Und Freude und Abschluss.
Między Wojnie, kanał historyczny.
W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat radykalizacji, do jakiej doszło po I wojnie światowej. Upadek monarchii w Niemczech, Austro-Węgrzech i Rosji sprawił, że demokracja wydawała się następczynią tych systemów, gdzie rządził car, cesarze i królowie. Jak do tego doszło, że demokracja nie wygrała, a doszło do radykalizacji właśnie w państwach, które poniosły porażkę podczas I wojny światowej. Serdecznie zapraszamy do odcinka.
Zapraszamy.
Witam wszystkich Państwa. Kolejny odcinek na kanale Między Wojnie. Będziemy rozmawiali dzisiaj o Węgrzech, o sytuacji na Węgrzech i sytuacji w Austrii. Można powiedzieć, że będzie to taka opowieść o upadku monarchii austro-węgierskiej. Właśnie w tych krajach dochodzi do radykalizacji wśród społeczeństwa. Rosną ruchy narodowe, nacjonalistyczne, ale też pojawiają się po rewolucji 1917 roku ruchy komunistyczne, czego głównym takim przykładem, najważniejszym, to właśnie będą Węgry i rządy Béli Kuna. Stanisławie, omawialiśmy już wielokrotnie sytuację, jaka była w Niemczech, właśnie te niemieckie rewolucje. Teraz przechodzimy do sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia. Tutaj zaczniemy od Austrii. Upada cesarstwo austro-węgierskie, Austro-Węgry przegrywają wojnę i można powiedzieć, że po Niemczech są tym kolejnym przegranym. Jakbyś mógł opisać przebieg tej ewolucji, tych przemian społeczno-politycznych.
Tak, słusznie, że powiedziałeś bardziej o przemianach społecznych niż rewolucji, ponieważ w przypadku Austro-Węgier było to, przynajmniej w przypadku Austrii, był to proces bardziej pokojowy. I Austria zatrzymała się mniej więcej na tym etapie, którego podjęły się Niemcy na początku listopada. To znaczy już w październiku 18 roku dla cesarza austriackiego stało się jasne, że Austria tę wojnę przegra. To była seria klęsk we Włoszech, seria separatyzmów i nacjonalizmów. Otóż utworzyła się taka konfederacja południowo-słowiańska, która w Zagrzebiu ogłosiła niepodległość. Byli też separatyści czechosłowaccy. Były też pierwsze próby proklamacji państwa polskiego. No a do tego jeszcze, jeśli weźmiemy bliźniaczy kryzys gospodarczy związany z tak zwaną zimą rzepakową, czyli z tym wielką klęską nieurodzaju w 18 roku oraz z grypą Hiszpanki. To samo dotknęło dosłownie Austro-Węgry, to samo co było w Niemczech, więc sytuacja była jasna. Niemcy były tym mocnym ogniwem tego sojuszu, Austro-Węgry były tym zdecydowanie słabym ogniwem, więc tam ten kolaps był, po prostu to wszystko działo się znacznie szybciej. I pierwsza taka próba wyjścia z twarzą z tej sytuacji to cesarz Karol I 16 października 18 roku ogłasza taki manifest ludowy. To znaczy ten manifest ludowy jest taką próbą wyjścia z tej sytuacji, która wydawała się już krytyczna, czyli ogłoszenia podziału imperium na pięć niezależnych królestw, które miały dawać autonomię właśnie tym największym narodom, czyli tam Polska, Galicja, Austria, Węgry, Chorwacja i Czechy. Oczywiście to był gest spóźniony, to był gest, który trochę nawiązywał, wychodził naprzeciw tym 14 punktom prezydenta Woodrow Wilsona. Natomiast odpowiedzią na to był 18 października sekretarz Stanów Zjednoczonych Robert Lansing wyraźnie dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie pójdą już na taki układ. To znaczy, że niezależność to jest za mało, ponieważ to był pierwszy taki postulat z 14 punktów Wilsona, to było właśnie danie niezależności, autonomii tym narodom. Natomiast tym razem w obliczu słabości Imperium Habsburskiego USA grało już o pełną stawkę, czyli po prostu dały do zrozumienia, że życzą sobie usunięcia monarchii, to znaczy wprowadzenia budowy niezależnych państw i państw demokratycznych. No i w zasadzie tu mamy jeszcze bitwę pod Vittorio Veneto, która już była totalną klęską austro-węgierską. W, wtedy to właśnie Czesi i państwa południowosłowiańskie de facto ogłaszają secesję. Ten akt, za tym były akty w międzyczasie parlamentu węgierskiego i w zasadzie takim finałem tego to było to, że na początku listopada, 11 listopada, Karol I ogłosił taką proklamację bardzo do ludu imperium, taką bardzo ostrożną, ale to była też taka kolejna próba zachowania twarzy, to znaczy nie powiedzenia wprost, że abdykuje z tego urzędu, natomiast de facto pozostawiał to woli narodu, to znaczy zostawiał sobie taką furtkę, czyli tak?
Tak, tak, bo on właśnie liczył na to, że jednak wróci na ten tron.
Tak, tak się jednak nie stało, natomiast generalnie chodziło o to, że zezwolił ludziom, czy poddanym na wybór formy rządu i właśnie tej formy też narodowej, tej przyszłej organizacji. I w ten sposób to jego odmowa de facto abdykacji, ona była w zasadzie bez znaczenia w tym momencie, została proklamowana, uwaga, to jest bardzo ciekawy fakt, Republika Niemieckiej Austrii. To znaczy ja akurat tu Jarku, zajmiesz się Węgrami, natomiast dlaczego mówimy o Republice Niemieckiej Austrii? Ponieważ Imperium Habsburgu było imperium wieloetnicznym i co dzisiaj może być takie nieoczywiste dla nas, była to sytuacja państwa, którego ludność niemiecka, która miała, czyli niemieckojęzyczna, ona de facto uważała się za ludność niemiecką. To znaczy koncepcja, to co później zostało nazwane Anschlussem, wcześniej to sygnalizowano jako koncepcja wielkoniemiecka, jeszcze w czasach Bismarcka, czyli to była koncepcja zjednoczenia wszystkich ziem niemieckojęzycznych, była bardzo popularna wśród ludności niemieckiej. I to było na tyle popularne, że co ciekawe, to ta Republika Niemieckiej Austrii została założona przez koalicję złożoną głównie z, uwaga, austromarksistów, czyli z reprezentantów socjaldemokracji, nie tak radykalnej jak w Niemczech, czy w Rosji oczywiście, to nie byli bolszewicy, ale byli mocno związani z marksizmem. Ci socjaldemokraci zdobyli największą liczbę głosów później w tym rządzie tymczasowym, na czele z Karlem Rennerem i uwaga, on był pierwszym, Karl Renner był pierwszym rzecznikiem, to nie Hitler, ale Karl Renner był pierwszym rzecznikiem Anschlussu, to znaczy on liczył na to, że Wilson zgodzi się na połączenie Niemiec z Austrią, czyli że Austria, ta niemiecka część Austrii wejdzie po prostu do wielkiej wspólnoty narodowej łączonej językiem. To, co jest istotne, to jeszcze to, że ogłoszono, konstytuanta ogłosiła, że niemiecka Austria jest republiką demokratyczną, to był artykuł pierwszy. Niemiecka Austria, tak jak powiedziałem, jest integralną częścią Niemieckiej Republiki, czyli to było takie wręcz wiernopoddańcze w stosunku do Niemiec. No, oni liczyli na to, że zostaną częścią Niemiec. Karl Renner został kanclerzem, a Viktor Adler był ministrem spraw zagranicznych, kolejnym austromarksista. Tak jak mówię, to byli demokraci, natomiast wprowadzili wiele ustaw takich socjalnych, które no teraz, jeśli ktoś się interesuje polityką, to bardzo często do tych rozwiązań odwołują się lewicowcy z partii Razem, czyli to budownictwo komunalne w Wiedniu, to jest właśnie dziedzictwo austromarksistów. Jakie inne partie, bo wkrótce odbyły się też wybory do konstytuanty 16 lutego 19 roku i co ciekawe, warto przytoczyć wyniki. Oczywiście największą liczbę głosów zdobyli socjaldemokraci, 62 miejsc, socjaliści chrześcijańscy 69 miejsc oraz niemieccy nacjonaliści 26 miejsc. Tu zawiązał się taki specyficzny sojusz, bo zarówno socjaldemokraci, czyli ci austromarksiści, jak i niemieccy nacjonaliści ich łączyła idea Anschlussu, czyli przyłączenia Austrii do Niemiec, natomiast przeciwni jej byli patriotami austriackimi, byli chrześcijańscy socjaliści. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że tą bardzo mocno forsowano tą unię z Niemcami, natomiast wkrótce został zawarty traktat powersalski, traktat związany z tymi właśnie traktatami pokojowymi, traktat w Saint-Germain, który miał uregulować te kwestie graniczne. I Entente sprzeciwiła się woli właśnie tej koalicji rządzącej Austrią i zmieniono nazwę tej Republiki Niemieckiej Austrii na Republikę Austrii oraz w artykule 88 tego traktatu wymuszono jakby zachowanie niepodległości Austrii. To znaczy ten traktat, ten artykuł mówił o tym, że pod przewodnictwem jakby w ramach Ligi Narodów zagwarantowana jest niepodległość Austrii. To jest o tyle ciekawe, że jakby koalicja zewnętrzna chroniła niepodległość państwa, które w zasadzie wolą rządzących chciało wejść w skład innego państwa. Ale teraz przechodząc do być może nawet znacznie bardziej burzliwych i ciekawszych właśnie zajść, które miały miejsce na Węgrzech, to powiedz mi, Jarku, jak ta rewolucja przebiegała właśnie tam?
Ogólnie sytuacja Stanisławia na Węgrzech była bardzo ciężka.
To znaczy?
To znaczy, że tak jak u nas 1918 rok, listopad jest miesiącem odzyskania niepodległości, tak dla Węgrów był to, można powiedzieć, że początek końca posiadania takiego, nazwijmy to, małego imperium.
Ale pewnie liczyli na to tak samo zresztą jak Niemcy, że te straty nie będą aż tak dotkliwe.
Wiesz co, nikt tego nie przewidział, nikt się nie spodziewał, jakie decyzje tak naprawdę zostaną podjęte w Trianon w 1920 roku.
To jak wyglądała walka o władzę polityczną na Węgrzech? Bo jak wiemy, to Węgry miały sporą niezależność w ramach tej monarchii.
Miały, ale Węgry chciały za wszelką cenę, można powiedzieć, że wypisać się z tego bałaganu związanego z klęską I wojny światowej. Ale od początku, w październiku 1918 roku premierem zostaje Michali Károly, polityk reprezentujący poglądy liberalne, jest premierem, jego osoba jest to w ogóle dość ciekawa osoba, mianowicie on zgromadził taką opcję dość silną politycznie, takie zjednoczenie Partii Niepodległości, gdzie jego poglądy były takie dość niezależne i suwerenne. On na przykład kultywował rewolucję 1848 roku, on za wszelką cenę chciał odzyskać suwerenność, niezależność wobec od Austrii, ponieważ uważam, że Węgry mają być same niepodległe, bez jakichś sojuszu, bez właśnie tworzenia takiego dwupaństwa, jakim było Austro-Węgry. On właśnie nawiązał sojusz z Węgierską Partią Socjaldemokratyczną oraz taką dość radykalną Obywatelską Partią Radykalną, którą tworzyło takie, to też używamy ciągle tego sformułowania, radykalna burżuazja. I on tworzy Komitet Narodowy. Zostaje następnie prezydentem i zapowiada reformy prawa wyborczego oraz to, co jest najważniejsze, myślę, i kluczowe na Węgrzech, a mianowicie reformy rolną. Co ciekawe, on sam był jednym z największych posiadaczy ziemskich na Węgrzech. W styczniu zostaje wybrany oficjalnie na prezydenta przez Radę Narodową. Jego celem, tak jak mówiłem wcześniej, było odcięcie się od Austrii jako przegranej w tej wojnie i no też można powiedzieć odcięcie się od Niemiec jako głównego prowodyra tej wojny i jednego z największego przegranego. 16 listopada ostatecznie odcina się od Austrii, zrywając wszelkie związki polityczne.
Ale to odzyskanie władzy przez Karoliego nie było chyba takie kompletnie bezkrwawe?
Nie, tam doszło do tak zwanej bitwy na moście łańcuchowym, mianowicie w ogóle przejęcie samej władzy to było 6 zabitych, 50 rannych, gdzie podczas tej bitwy zginęło 5 osób i było 50 rannych. Nazywano to przyjęcie władzy rewolucją Astrów.
A ten jeden zabity?
A ten jeden zabity to jest István Tisza, były premier Węgier, przeciwnik polityczny właśnie Corelliego i uznawany za jednego z głównych winowajców wejścia Węgier do wojny oraz jej klęski. Zostaje on zabity przez żołnierzy. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone dość długo, jeszcze nawet przez admirałego Fortiego, jednak no nie znaleziono sprawców tego zabójstwa.
I teraz przechodzimy do najciekawszej części, a mianowicie do takiego czarnego konia, czyli komunistów, którzy, i tu jest ciekawa informacja, wracają skąd?
Wracają z bolszewickiej Rosji, opanowanej rewolucją. I tutaj mówimy o zwłaszcza głównym bohaterze naszego odcinka, a mianowicie o Belikunie.
Tak, tak. Tylko ja to nadmienię, że oni wracają z tej Moskwy, z Rosji, ale nie tak po prostu, że wracają, tylko de facto w Moskwie została uformowana władza, to znaczy taki komitet z Belikunem na czele. To już zostało stworzone w Rosji, oni zostali wysłani z konkretnym zadaniem.
Tak, tak, oni zostali wysłani z konkretnym zadaniem. Jeszcze tylko chciałbym nadmienić, jak to się stało, że Belikuna wylądowało w Rosji.
A kim w ogóle był Belikun?
No to był polityk, przedwojenny polityk socjaldemokratyczny. On z wykształcenia bodajże był prawnikiem, nie wiem, czy dobrze mówię. Tak.
Pochodzenia?
No właśnie, pochodzenia ciekawego.
Prawniczego.
Tak, pochodzenia prawniczego, tak samo jak Lenin też był pochodzenia prawniczego.
Ja pytam
o... Znaczy mówię o Zachód.
Tak.
O pochodzeniu to...
Tak, ale ja pytam trochę tak złośliwie, ale też nie bez powodu, ponieważ to będzie miało znaczenie, bo później już po tej rewolucji to właśnie pochodzenie często tych osób zaangażowanych czy w Niemczech, czy na Węgrzech będzie wyciągane właśnie jako taki argument i będzie jednym z argumentów właśnie dla nazistów.
No i jeżeli mówimy o sytuacji, akurat nie będziemy tego omawiać w tym odcinku, no to po złowieniu tej rewolucji komunistycznej, po obaleniu właśnie Węgierskiej Republiki, a to dochodzi właśnie do prześladowań na ludności żydowskiej, która była oskarżana o właśnie wspieranie komunistów. Ale
nie wychodzimy do przodu.
Nie wychodzimy do przodu. Mówimy o Belikunie, bierze udział w pierwszej wojnie światowej, zostaje wzięty do niewoli. Tam, będąc w niewoli, poznaje bolszewików i ze socjaldemokraty staje się bolszewikiem. On wraca 17 listopada do Budapesztu. No to jest doskonały moment, ponieważ trafia w okres największej zawieruchy i jego powrót i przybycie też innych komunistów węgierskich na Węgry po właśnie klasie pierwszej wojny światowej jest to taki zapalnik, który rozsadza Węgry od środka. Te Węgry pokrążone w chaosie, przed którymi właśnie stało widmo upokorzenia przez kraje alianckie.
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, do której dojdzie, ponieważ dojdzie do rewolucji komunistycznej z przyczyn bardziej nacjonalistycznych i no, winowajcą można powiedzieć, że będzie ta polityka Karoliego, która poniosła totalną porażkę. Nie do końca może z jego winy, no ale fakt jest faktem, że i wewnętrznie, i na arenie międzynarodowej Węgry przegrywają.
No, Węgry przyjęły taką taktykę, że właśnie po tej klęsce wojny, pierwszej wojny światowej, że jak wiele musi się zmienić, aby wszystko zostało po staremu. Oni po prostu patrzyli się na tą całą sytuację, tak jakby ta wojna nie była przegrana przez nich. Chcieli zostawić status quo taki, jaki był, czyli to Królestwo Węgier, które obejmowało tereny Słowacji, Wojwodiny, Siedmiogrodu, części Chorwacji, to nie było do utrzymania po prostu. Już te tereny były zamieszkiwane nie tylko przez Węgrów, ale też przez inne nacje i często na tych terenach nacja węgierska nie była dominująca. Bo już na przykład w 1918 roku pojawiły się ruchy separatystyczne, które były popierane przez koalicje i państwa ościenne, które właśnie odłamywały te kawałki Węgier jak kostki czekolady. Na przykład wojska czeskie wkroczyły na Słowację, która była zwana Górnymi Węgrami. Serbowie, misja francuska zajmuje południowe Węgry, a Rumunii zajmują Siedmiogród. W sprawach wewnętrznych reforma rolna Karoliego odniosła porażkę. On nawet sam rozparcelował swoje ziemie. Tak jak już wcześniej mówiłem, był jednym z największych posiadaczy ziemskich na Węgrzech. Ale ani więcej posiadacze ziemscy, ani chłopi z reformy nie byli po prostu zadowoleni. Węgry to jest kraj, gdzie mamy głód, rosnącą inflację, niezadowolenie społeczne i właśnie związane również z niewiadomym losu ziem węgierskich, niezadowolenie społeczne. I to wszystko sprawia, że premier staje się osobą niezwykle niepopularną, zostaje oskarżony o nieudolność i to jest już zbyt dużo dla Węgrów, ponieważ jego polityka zagraniczna odnosi druzgocącą klęskę, oczywiście ona przychodzi później, ale widać, że kraje zwycięskie nie popuszczą Węgrom i możliwość, żeby te Węgry sprzed pierwszej wojny światowej w tych granicach zostały utrzymane, była po prostu żadna.
No tak, tu też powtarza się trochę taka sytuacja, możemy podać przykład Monachium i przejęcia władzy przez Kurta Eisnera. On też liczył na to, że być może poprzez taki separatyzm monachijski uda się po prostu przerzucić odpowiedzialność za wojnę na Prusy, czyli na te północne Niemcy i że w ten sposób dla Bawarii będzie lepiej, jeśli zawrze jakiś separatystyczny sojusz. Być może Węgrzy też na to liczyli, że odetną się, wiadomo, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sama, więc ale przejdźmy teraz do tych komunistów, bo to jest bardzo nurtujące. Jak oni weszli pod jakimiś hasłami?
No komuniści, oni nie wchodzą tutaj do żadnych władz, są czymś nowym. Beli Kuna wygłasza wiele różnych przemów, widzi to niezadowolenie społeczne i tak naprawdę mamy sytuację taką, że za chwilę może dojść do jakiejś wojny domowej albo rozpadu państwa od środka. 21 lutego Beli Kuna zostaje aresztowany wraz z innymi komunistami po fali zamieszek i ataku na socjaldemokratyczną, tak?
Bo dodajmy, oficjalnie władzę sprawuje większość socjaldemokratyczna.
No tak. Socjaldemokratyczna, ona potem, ale...
Czyli komuniści są w opozycji.
Oni są komuniści, są cały czas w opozycji. I Beli Kuna 21 lutego zostaje zatrzymany. On dochodzi do ataku na taką gazetę socjaldemokratów Nieprzawa. Zostaje w międzyczasie zamknięta gazeta komunistów Weresz Ujszak. I on ląduje w więzieniu oraz inni komuniści, ale to zatrzymanie jest dość takie no śmieszne. No, tak samo jak Adolf Hitler, będąc w więzieniu, mógł sobie pisać książki i ciągle go ktoś odwiedzał, tak Beli Kuna i jego towarzysze prowadzą cały czas, kierują partię komunistyczną po prostu z więzienia, bezproblemowo. I takim momentem kluczowym to było fiasko rozmów z aliantami w sprawie granic, które spowodowało przyjęcie rządu przez socjaldemokratów, którzy właśnie zawierają sojusz z komunistami. Beli Kuna wychodzi z więzienia i ogłasza 21 marca powstanie Węgierskiej Republiki Rad. I rozpoczyna się ten czerwony festiwal.
Festiwal, podobnie jak w Monachium parę dni później, ponieważ powstanie tej Węgierskiej Republiki Rad będzie też sygnałem dla przejęcia władzy w Monachium przez radykalnych komunistów. No właśnie, to jest też taki kompletny błąd, nierozpoznanie sytuacji przez socjaldemokratów, że wpuszczają lisa do kurnika i zawierają sojusz z no de facto bolszewikami. Ale jakie były...
Ale to była akurat radykalna frakcja socjaldemokratów.
Radykalna, aha. A jaki był oficjalny program komunistów? Czy oni się jakoś kryli z tymi... No bo wiadomo, że praktycznie chodziło o to, żeby utworzyć kolejną Republikę Radziecką.
No zasadniczo mamy to wszystko na wzór taki bolszewicki.
Mówili to wprost, tak?
Tak, no jest parcelacja posiadłości ziemskich, nacjonalizacja przedsiębiorstw, nacjonalizacja przedsiębiorstw, które zatrudniały powyżej 25 pracowników, konfiskata własności kościelnej, wprowadzenie do szkół programu opartego o idee socjalistyczne. W związku z tym, że Budapeszt w ogóle to głodował, dokonano przymusowej akwizycji zasobów żywności po prostu z prowincji. Krótko mówiąc, wysłano ludzi uzbrojonych w karabiny, którzy ze wsi ściągnęli żywność, żeby miasto mogło się bawić. Budapeszt mógł się bawić, później się do tego jeszcze odniosę. I co, rady? No oczywiście, trzeba powołać rady. Powołano rady robotnicze, żołnierskie, marynarskie. One miały w ogóle swój własny system sądowniczy, ale od spraw politycznych był specjalny trybunał, a jakże jaki? Trybunał rewolucyjny.
Czyli mamy bliźniaczą sytuację do Monachium. Zainteresowany odsyłam do innego naszego, jednego z pierwszych odcinków o Monachium.
Tak.
Bardzo podobnie to wyglądało, z tym, że tu terror komunistyczny był znacznie jednak ostrzejszy, bo nie obyło się bezlicznych ofiar tego terroru. I tu zapytam się ciebie o takie zjawisko, taką formację, których przezwało chłopaki...
Chłopcy Lenina.
Tak, chłopcy Lenina, kolesie w skórzanych kurtkach, którzy terroryzowali prowincję.
Tak, to był 500-osobowy oddział złożony z tych takich rewolucjonistów, którzy, tak jak mówiłeś, byli ubrani w skórzane kurtki,
głównie
spodnie. Oni się poruszali pociągiem palceny po Węgrzech i terroryzowali ludność, społeczeństwo, szukając wszędzie kontrrewolucjonistów i ich mordując. Komuniści na początku tutaj naliczono jakieś 600 osób po prostu zabitych w wyniku terroru, no ale te liczby po prostu rosły.
Tak już zupełnie poważnie, to na czyją pomoc liczył Bela Kun? Bo tak naprawdę, to podobnie zresztą jak Monachium, to nie wyglądało tak zbyt perspektywicznie dla niego, jeśli chodzi o politykę międzynarodową.
No, on szukał jakiegoś takiego, nazwijmy to, uznania międzynarodowego, a dwa, wsparcia, szukał jakiegoś sojusznika, no bo Węgry zawsze były, można powiedzieć, że otoczone przez swoich przeciwników, którzy zawsze koncerny chcieli.
Jeszcze za wyjątkiem Monachium wtedy.
Tak. Ale sąsiedzi chcieli po prostu wziąć, czy nowo powstałe kraje po prostu chciały wziąć ziemię. Węgrzy i ta republika była w sytuacji patowej. Opcją, która jego, on postawił na tą opcję, która była, nazwijmy to, realna, to było poparcie komunistów austriackich i on po prostu zamierzał zawrzeć taki sojusz regionalny, jednak ta nadzieja po prostu okazała się płonna.
To znaczy była próba puczu w Austrii.
Tak, to były dwie próby puczu, one ostatecznie się nie udały i działania Beli Kuna sprowadziły się do tego, że jak był chaos, tak chaos był dalej. I on potrafił wobec siebie zgromadzić dość szerokie opcje społeczne, bo przeciwko niemu już zaczęli występować konserwatyści, liberałowie, chłopi i arystokracja. Już nawet doszło do tak kuriozalnej sytuacji, że arystokracja z chłopami po prostu zawarła sojusz przeciwko komunistom. Przeciwnikami i oni po prostu byli przeciwnikami tego czerwonego Budapesztu, gdzie właśnie to miasto to było te wszelkie siedlisko tej... siedlisko, ja nie wiem jak to nazwać odpowiednio, to miasto zła i grzechu, nazwijmy to tak. I mamy też do czynienia z podobną sytuacją, jaka była w Rosji po rewolucji bolszewickiej, a mianowicie też na południu, bo w Rosji na południu mamy tam oddziały Denikina czy Kołczaka, tak samo tak samo na południu Węgrzech powstaje w mieście Szeged kontrrewolucyjny rząd, a na czele wojska, które się nazwało Armią Narodową, mianowany jest admirał Horthy. Jednak na wzór ten takich białych są to wojska nieliczne, złożone głównie z byłych cesarsko-królewskich oficerów.
Tak, ja jeszcze dodam od siebie analogiczną sytuację w Monachium, czyli w Bawarii, gdzie formalnie to była ta Bawarska Republika Ludowa komunistyczna, a w zasadzie tylko te faktyczne rządy komunistów ograniczały się do Monachium. Tam mieli przewagę i czasami wybierali się na prowincję, a rząd kontrrewolucyjny już ukonstytuował się na północ w Bambergu i stamtąd planował kontrrewolucję. I bodajże 1, 2, 3 maja tego roku, kiedy właśnie, bo mówisz, że w 20 maja w mieście Szeged ukonstytuował się ten kontrrewolucyjny rząd Horthiego, natomiast na początku maja...
Dowódcą wojsk był Horthy.
Dowódcą wojsk Horthy, tak? A w tym samym roku, na początku maja już ta Republika Radziecka w Monachium została krwawo stłumiona. Więc już ten bastion, na którym mógł liczyć, ewentualnie pada, no bo Austria się nie udała, Monachium, Bawaria pada, no i zostaje kto? Rosja, a alianci. Jaki był stosunek aliantów?
Alianci wysyłają w kwietniu taką specjalną komisję międzynarodową, jednak Kuna i jego towarzyszy tylko, oni się po prostu tylko do nich zniechęcili. Tam wizyta trwała bodajże 2 dni i oni zostali bardzo negatywnie odebrani jako tacy brudni, niechlujni. też tam były takie uwagi, nazwijmy to antysemickie, wobec nich. Zasadniczo ta komisja nic nie powiedziała, nic nie obiecała, ale zdała raport i mówiąc tak kolokwialnie powiedział, że to jest jakaś po prostu lipa. Taką nadzieją też był Lenin, ale on się zniechęcił wobec Belikuna, wstrzymał pomoc dla węgierskich komunistów właśnie ze względu z części programu komunistycznego oraz na taki program, oraz ze względu na taki program nacjonalistyczny, ponieważ Belikuna, pomimo tego, że był komunistą, to w swoim programie mówił, że no dobrze, jak mają być Węgry, no to Węgry jest w granicach sprzed pierwszej wojny światowej. I to wszystko spowodowało, że nikomu już nie zależało na utrzymaniu tego tworu, który był dość niebezpieczny, a mianowicie no, mówimy tutaj o takim wirusie komunizmu, który mógł w każdym momencie po prostu przejść na inne kraje. I do takiej pierwszej poważnej interwencji dochodzi w połowie kwietnia 1919 roku, gdzie wojska rumuńskie wkroczyły na Węgry. I jednym z tych takich powodów, argumentów ku temu, żeby dokonać takiej interwencji, była próba wywołania rewolucji na zajmowanym przez Rumunów w Siedmiogrodzie. Potem Czesi wkraczają na Słowację i Belikuna postanawia stonować swoje hasła rewolucyjne. Tutaj rezygnuje z tej walki klas i rozpoczyna walkę o przeżycie pod hasłami obrony granic przed obcymi interwencjami. I do walki przyłączają się w obronie właśnie tych granic węgierskich elity węgierskie wojskowe. Wracają oficerowie, udaje się wyprzeć z Czechów ze Słowacji. Jednak Rumuni, i tu uwaga, przy aprobacie dowódcy Armii Narodowej, właśnie admirała Horthyego, zajmują Budapeszt. A przywódca rewolucji musi uciec do Austrii, a następnie do Rosji.
Czyli do macierzy. A jaki był finał tej całej imprezy Czerwonego Karnawału?
No, proszę Państwa, to był finał, był po prostu bajkowy. No, na białym koniu wjeżdża do Budapesztu admirał Horthy wraz ze swoim wojskiem. I ogłasza, że to miasto grzechu zostanie ukarane i oczyszczone. I właśnie wtedy rozpoczyna się okres białego terroru, gdzie prześladowano socjalistów, komunistów i Żydów. 29 lutego 1920 roku zostaje powołane Królestwo Węgier, a 1 marca tegoż roku admirał Horthy zostaje mianowany regentem. Tak jak powiedziałem, rozpoczyna się ten biały terror, gdzie dobrze zapamiętano ten okres panowania Belikuna, który walczył, nazwijmy to, dość krwawo z tą kontrrewolucją, ale też mamy do czynienia z różnymi wystąpieniami, nazwijmy to, antysemickimi, ale one były spowodowane przede wszystkim poparciem ze strony Żydów, właśnie poparciem dla komunistów. Ale o tym takim nacjonalizmie jeszcze będzie na Węgrzech, będziemy rozmawiać przy okazji innego i innych nagrań. Też to, co jest ważne, ta opcja Horthyego to ta opcja antykomunistyczna, to nie byli tylko monarchiści, ale też mieliśmy do czynienia z opcją faszystowską, która na przykład była przeciwniką monarchii, a jak dobrze wiemy, admirał Horthy był regentem, no i tutaj Węgry cały czas czekały, nazwijmy to, na króla. Zresztą były dwie próby, żeby królem został książę Karol bodajże.
Tak, ale na bazie tego oporu wobec komunizmu narodzi się zjawisko takiej tak zwanej białej międzynarodówki, głównie właśnie opartej o kontrrewolucjonistów w Niemczech i na Węgrzech, o tym też będziemy mówić. W ramach jeszcze jakiejś ciekawostki można nadmienić, że znana persona, filozof, jeden z twórców szkoły frankfurckiej, Georgi Lukas, też brał czynny udział w tej rewolucji komunistycznej na Węgrzech, jako jeszcze młody człowiek, 20-paroletni, pełnił funkcję zastępcy komisarza ludowego do spraw nauki, a następnie komisarza politycznego 5. Czerwonej Dywizji. Po zwycięstwie Horthyego uciekł do Wiednia. Tam się schronił, później kontynuował już karierę jako filozof, no i powrócił po latach do swojej ojczyzny, ale już po prostu razem z sowieckimi czołgami.
To jest na dzisiaj koniec. Proszę Państwa, serdecznie zachęcamy do wspierania naszego kanału poprzez Buy Coffee. Link jest w opisie i w pierwszym komentarzu tego filmu. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Za niedługo ogłosimy właśnie taką listę osób z podziękowaniem, także proszę o nas nie pamiętać. Proszę o nas oczywiście pamiętać, przepraszam za przejęzyczenie. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.